Witam serdecznie Was, kochani bracia i siostry. Tak cieszę się, że mogę być znowu pomiędzy Wami. Dziękuję bratu Tadeuszowi, który zaufał mi, pozwolił mi tu stanąć przed Wami. Dziękuję też i pozdrawiam serdecznie od naszego zboru w Haszlachu, z całej społeczności. Moja radość jest tym większa, że jest tu też brat Paweł, że tak niespodziewanie, żeśmy mogli się spotkać, zobaczyć. Znamy się, jak już tutaj wspominał, długi czas. Ja chciałbym dzisiaj z Wami się podzielić słowem, któremu nadałem taki tytuł: Nie bój się. Dlatego, że jest to słowo nie bój się bardzo często powtarzanym słowem, gdzie czytamy i w psalmach i w wielu innych miejscach. Bóg zachęca nas, abyśmy się nie bali. Natomiast ta bojaźń człowiekowi towarzyszy chyba od początku. Od początku rodzaju ludzkiego i od urodzenia, bo się okazuje, że małe dzieci się boją i duzi, dorośli, mężczyźni też się boją. Boją się młodzi ludzie i boją się starzy ludzie. Boją się niewierzący bardzo mocno, ale boją się też i wierzący. Więc ja chciałbym się właśnie trochę z tym podzielić. Ja myślę, że nie muszę tutaj wspominać, skąd ta bojaźń się wzięła, prawda? Może na chwileczkę tylko powiem, że z chwilą, kiedy Adam i Ewa ulegli pokusie, kiedy ich oczy zostały zwrócone na drzewo poznania dobra i zła, kiedy zerwali owoc, kiedy otworzyły im się oczy, zobaczyli, że są nadzy i usłyszeli szelest przechodzącego Pana po ogrodzie. I wtedy się okazało, że Adam i Ewa bardzo szybko schowali się do krzewu, żeby nie byli widoczni. A kiedy Pan ich zawołał: Adamie, gdzie jesteś? To Adam wypowiadał takie słowa: ukryliśmy się, bo się zląkłem. Zląkłem się. Przeląkł się szelestu, który usłyszał zbliżającego się Pana. I to od tego czasu ciągle towarzyszy człowiekowi. I kiedy myślę o nas, wierzących ludziach, to moglibyśmy powiedzieć: no, my się nie boimy. Mamy Pana, ufamy. Ale przypomnijcie sobie chwilę Piotra, który szedł za Panem Jezusem aż na dziedziniec, tam, gdzie prowadzono Pana Jezusa, gdzie był sądzony. Kiedy Piotrowi powiedziano: a ty też jesteś od nich, ty byłeś razem z nim. Okoliczności i sytuacje spowodowały, że Piotr zląkł się w środku, w swoim sercu i mówi: nie znam go. A przecież był tak blisko Pana Jezusa i kochał Pana Jezusa i mówił: ja nigdy się ciebie nie zaprzę. A jednak okoliczności i sytuacje spowodowały, że on się zląkł w swoim sercu i dlatego uczynił to, co nigdy nie chciał uczynić. Można by było powiedzieć o innej postaci. Eliasz był takim wspaniałym prorokiem, mężem, którego Bóg, jego słowa potwierdzał. Wykonał tak wielką pracę na górze Karmel, a kiedy usłyszał słowa Izebel, że ja skrócę twoją głowę z ciebie, to się przeląkł. I są takie chwile, kiedy my także doznajemy lęku i strachu w naszym życiu. Okoliczności i sytuacje, których my sobie nie potrafimy wyobrazić, ale które nagle się zdarzają w naszym życiu, powodują, że przelękniemy się, wystraszymy się, przeżywamy jakieś obawy w naszym życiu. Oprócz tego chciałbym jeszcze, to celem takiego wstępu ciągle mówię, duch tego świata okłamuje nas i straszy. Duch tego świata okłamuje i straszy. Więc ja skorzystam sobie z pomocy wojny, katastrofy, ocieplenie klimatyczne, kosmiczny atak, chaos gospodarczy, głód, choroby. To dociera do naszych uszu i gdzieś tam próbuje się w naszym sercu zadomowić. A po co to wszystko jest zrobione? Po to, żeby człowiek się bał, żeby ludzie się bali, bo wtedy jest łatwiej rządzić człowiekiem. Łatwiej podejmować decyzje, które ten, który zarządza, czyni swoje własne plany. Ja sobie przypominam może 20 albo 25 lat temu w pracy mi powiedziano, że najlepszą rzeczą teraz będzie, że twoje pieniądze już nie będą dawane tobie do ręki. Od pierwszego wasza wypłata przechodzi do banku, dostaniecie dyskietki. Jest to najbezpieczniejszy sposób na wasze pieniążki. Można tylko po tym dyskietku płacić, robimy to do dzisiaj. No wydawało się niektórym, że to jest najlepszy sposób. Ale przecież ostatnio czytam, uważaj na swoją dyskietkę. Bo ktoś siądzie koło ciebie i ma urządzenie, które sczytuje twoje pieniążki, przelewa zaraz albo na inne konto, albo płaci rachunek. Więc są bezpieczne czy nie? Nie są bezpieczne. Ale ten, który to wymyśla, ma w tym wszystkim swój cel, ma swój plan. Nawet chipa, jeżeli nam by chcieli dać gdzieś tam do naszej ręki czy na nasze czoło, to też nie będzie bezpieczne. To tak samo pozwala przeciwnikowi albo złodziejowi nas okraść. A więc a największą rzeczą, najgorszą dla nas, dla wszystkich, szczególnie przede wszystkim wierzących ludzi, to jest grzech, który się nie wstydzi dzisiaj. Dzisiaj grzech się już nie wstydzi, góruje nad prawdą, prawda musi się chować, sprawiedliwość musi się chować, natomiast grzech obnosi się i wykrzykuje. I ja myślę, że to jest największym, dla wierzących ludzi, to jest największym powodem do lęków. Dlatego, że zbliżają się czasy, o których czytamy w Słowie Bożym. Ja pamiętam, jak byłem młodym, to wydawało mi się, że chciałbym dożyć tych czasów. A teraz, kiedy trochę mi tych lat przybyło i zdaję sobie sprawę z tego, co może nastąpić, to mówię, Panie, lepiej by było, gdybyś mnie zabrał, żebym tego nie dożył. Więc mogą być czasy bardzo trudne i bardzo niebezpieczne dla każdego z nas. A wierzący ludzie czasami się zachowują. Pamiętacie historię, która jest opisana w 17 rozdziale Księgi Samuela? Kiedy pojawił się Goliat, ja może to najlepiej przeczytam, żebym to dobrze powtórzył. W 10 wierszu tego 17 rozdziału rzekł jeszcze Filistyńczyk: ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. A Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. A w 24 wierszu: a wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Izrael znał Boga. A jednak patrząc na Goliata, zatykali uszy, byli przestraszeni i uciekali. Czy my mamy takich Goliatów przed nami też? Dzisiaj się mówi, że rak jest takim Goliatem. Okoliczności, które są niesprzyjające w naszym życiu, są trudne. I patrząc na te okoliczności, patrząc na przeszkody, patrząc na choroby, możemy być ludźmi, którzy są przestraszeni i zlęknieni. Natomiast na tym się nie skończyła ta historia, dlatego że pojawił się Dawid namaszczony przez Boga, który poszedł w imieniu Bożym i odniósł zwycięstwo nad Goliatem. A kiedy będziemy patrzeć na Boga, na tego, który stworzył niebo i ziemię, kiedy będziemy patrzeć na Jego moc, na Jego miłość, możemy mieć zwycięstwo także nad strachem, nad lękiem i nad bojaźnią. I chciałbym teraz przeczytać tekst ze Słowa Bożego, który jest taką wspaniałą obietnicą. I trochę porozmyślamy o tym tekście, jakie bogactwo zawiera w sobie i jaką miłość Bóg okazuje wobec nas. 41 rozdział Księgi Izajasza. Od 9 wiersza do 12 przeczytam. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: sługą moim jesteś. Wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą. Nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wołują. Kochani, to jest cudowne słowo, wspaniała i cudowna obietnica. Pamiętam, że będąc młodym człowiekiem, tą obietnicę, to Słowo Boże jako zachętę i pociechę dostałem w swoim życiu też. I ja wiem, że wielu młodym ludziom ten tekst jest cytowany, kiedy się nawracają. Dostają tą obietnicę do swojego życia. Ale ja w tym czasie, kiedy tą obietnicę otrzymałem od Pana, nie rozumiałem jej tak, jak ją rozumie teraz. I może podzielę się tym, jak ja rozumiem to słowo teraz. Tu jest napisane: ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: sługą moim jesteś. Czy my jesteśmy na krańcach ziemi? Jesteśmy daleko od Jerozolimy. A Jerozolima to jest miejsce, które Bóg sobie wybrał i tam jest środek. To tam stąd na cały świat rozchodzi się prawo i sprawiedliwość. Tam stąd rozchodzi się radosna nowina Ewangelia o zbawieniu. To tam są dwa źródła w Jerozolimie. Jedno źródło, które wypływa, jest na Golgocie, tam, gdzie umierał Pan Jezus, gdzie spływała krew, która jest źródłem naszego oczyszczenia z naszych grzechów. A niedaleko tego miejsca jest drugie źródło, źródło nadziei na zbawienie, na zmartwychwstanie i żywot wieczny. Jest pusty grób Pana Jezusa, który zmartwychwstał i to jest to źródło drugie. Jest to pierwsze źródło oczyszczające nas z grzechów i drugie źródło wspaniałej nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego. A więc Jerozolima to jest środek, a wszystko, co potem się rozchodzi daleko od Jerozolimy, to są te krańce ziemi. I gdzieś tutaj w Wiśle, w jakiejś dolinie Pan Cię znalazł, okazał Ci łaskę, miłosierdzie, może w Ustroniu, może w Goleszowie, czy w Olbrzychowicach. Pan Cię znalazł i uchwycił Cię do swoich rąk i powiedział: sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Bóg Cię wybrał, a nie wzgardził Tobą. Tutaj był czytany podczas modlitwy tekst z listu do Koryntian. I tam jest w 26 wierszu napisane, że popatrzcie, bracia i siostry, kim jesteście według powołania, że niewielu mądrych według tego świata, niewielu zacnych i bogatych. Ale Bóg wybrał Cię, uchwycił Cię swoją ręką. Na krańcach ziemi, tam gdzie żyjesz, i nazwał Cię sługą moim jesteś. Bracie i siostro, jesteś tego świadoma, że jesteś sługą Pana. Jesteś tego świadoma, że Bóg Cię wybrał, że Cię powołał i nazwał Cię sługą swoim. Jeżeli tego jesteś świadomy, to możesz się cieszyć, możesz się radować. Bo teraz mówi Pan do Ciebie w taki sposób: nie bój się, bom ja z Tobą. Nie bój się, bom ja z Tobą. I tak zastanawiając się nad tym tekstem, komu Bóg powiedział: jestem z Tobą, nie bój się. Ja nie będę czytał, ale przypominacie sobie historię, kiedy został Mojżesz powołany, aby iść do Egiptu. A Mojżesz mówi: Panie, przecież kim ja jestem, że ja tam mam wracać? Kim ja jestem? Nawet mówić nie umie dobrze. Poślij kogoś innego. A Pan mówi: idź, ja jestem z Tobą. Idź, ja jestem z Tobą. Z Twoimi ustami. Wspaniała obietnica. Do Jozuego powiedział: tak, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Tylko pilnie przestrzegaj słów, które Ci powiedział Mojżesz. Wspaniała obietnica, kiedy Pan jest z nami. Kiedy idąc przez nasze życie, przez trudne różne sytuacje, jesteśmy świadomi, że Pan jest z nami, jest blisko nas, że wszystko wie o Ciebie i o mnie. Nie ma żadnej rzeczy, która by uchodziła Jego uwadze. Tak jak brat Paweł mówi tu o wszystkich tych chorobach, o tych doświadczeniach, które przeżywał. Nic nie umkło Bogu uwagi. Wszystko jest pod kontrolą. To jest coś wspaniałego, kiedy Bóg jest z nami. Jesteś wybrany i Bóg jest z Tobą. W drugiej linijce tego 10 wiersza jest napisane: nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. Nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. To ten akcent taki, bom ja Bogiem Twoim, dla mnie, ja to podkreślam szczególnie dlatego, że Bóg jest wyjątkowym Bogiem i czasami się nam wydaje, że wiemy już wiele, ale wiemy naprawdę bardzo mało o Bogu, który nas umiłował, który nas powołał. Wiemy bardzo mało, a On chce nas wprowadzić w różne sytuacje w życiu, po to, żeby nam się objawić, jak wspaniałym Bogiem jest, jaką On ma moc i jakie ma możliwości, abyśmy Go lepiej poznawali. Przejdę może na chwileczkę do psalmu 66, żeby jeszcze spojrzeć na ten werset, na tą część werseta: nie bój się, bom ja jest z Tobą. W psalmie 66 czytam od wiersza 9 do 12. Zachowałeś przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Albowiem doświadczałeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Tutaj psalmista mówi, że Bóg zachował duszę naszą przy życiu i nie pozwolił nodze naszej się zachwiać. Tak, zachwiać. A jest powiedziane w 10 wierszu: albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu. Wyobrażacie sobie, że Bóg, który cię umiłował i który cię ujął, który powiedział, że sługą moim jesteś, wprowadza cię w doświadczenia i w próbę tak jak w ogień. Tak jak w ogień. Tutaj jest napisane, jak oczyściłeś nas poprzez tą próbę, jak czyści się srebro. Nigdy nie byłem u złotnika, nie miałem takiej okazji, ani u tego, co topi srebro. Ale słyszałem i czytałem różne opisy, że srebro i złoto, które jest w tyglu jakimś, podgrzewa się temperaturą coraz mocniej, aż się oddzieli wszystko to, co nie jest złotem ani srebrem, a ten złotnik, czy ten, który topi to srebro, spogląda do tego tygla i kiedy zobaczy w tym tyglu swoje odbicie, kiedy zobaczy swoje odbicie, to mówi: nie trzeba więcej podgrzewać. To jest czyste. Bóg wprowadza nas w doświadczenie, a kiedy widzi już swoje odbicie, to mówi: wystarczy, wystarczy. On chce, byśmy byli podobni do Niego, dlatego że nas pochwycił, nazwał swoim sługą, przeprowadza nas przez próby i przez doświadczenia. I to doświadczenia w ogniu. List apostoł Piotr chyba pisze, aby nasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Następne w tym 11 wierszu, tutaj w tym psalmie 66 jest napisane: wpędziłeś nas w sidła, Kiedy Bóg wpędza w sidła, to znaczy, że wchodzimy w sytuację, w której nie ma wyjścia. Ani w lewo, ani w prawo jesteśmy w sidłach. Ptak, kiedy wpada w sidła, jest w tych sidłach, nie może się wyrwać. Też mi się przypomina ta historia przejścia przez Morze Czerwone ludu izraelskiego. Bo z jednej strony przed nimi było morze, kiedy doszli, a z drugiej strony, a z tyłu za nimi nadciągały wojska egipskie. Nie było żadnej możliwości ucieczki ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu. Znaleźli się w takim sidle, które Pan zastawił. A jednak Pan miał rozwiązanie dla ludu Bożego. Miał rozwiązanie i ma rozwiązanie dla ciebie, dla każdego człowieka ma rozwiązanie. W każdej trudnej sytuacji On ma rozwiązanie, a wprowadza nas, aby się objawić jako wspaniały Bóg, o którym nawet żeśmy nie marzyli, że jest tak wielkim i tak wspaniałym. Izrael, kiedy przeszedł na drugą stronę, to radował się, śpiewał pieśni, chwalili Boga. Wszyscy, mali i wielcy, kobiety i mężczyźni, bo oglądali wielkość Boga, który się objawił w ich życiu. A już w Egipcie też oglądali. Tutaj czytamy jeszcze, że włożyłeś brzemię na biodra nasze, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Ja myślę, że nikt z nas tutaj nie przeżył czegoś takiego jak tratowanie po głowie, żeby nam ktoś skakał po głowie, prawda? Ale myślę tu o czymś takim, że czasami ludzie tratują te nasze głowy. Kiedy mówią, a ten człowiek, on tam coś ma. A tamten człowiek, to też jest, on też jest, należy do nich, on też mu tam. To są sami ludzie tacy, którzy no, nie mają dobrze poukładane w głowie. Ktoś, kto ci to powie tak prosto w oczy, to stratuje twoją głowę. Bo tak, będąc normalnym człowiekiem, to byś mu powiedział, jakbym ci tak... A jednak, jako dzieci Boże, jako ci, którzy doznali łaski, pozwalamy, aby tratowano po naszych głowach. Przyjmujemy to. Milczymy i nie odpowiadamy. Znajdujemy się w tak różnych doświadczeniach. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Kochani, jesteśmy jako dzieci Boże, jako powołani, wystawieni na przenajróżniejsze próby przez ogień, sidła, jakieś brzemiona, ciężary, ale w 9 wierszu czytamy: zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Takie są Boże drogi, takie wspaniałe drogi. On wobec każdego z nas ma drogę indywidualną, aby nas prowadzić i na tej indywidualnej drodze chce się każdemu z nas objawiać jako mocny Bóg Wszechmogący, którego do tej pory nie znaliśmy takim. A On chce się nam objawiać jako potężnie działający Bóg w twoim życiu i w moim życiu. Wracam z powrotem do księgi Izajasza. A więc nie bój się, bo ja z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Te wszystkie doświadczenia i próby, które przychodzą, są po to, aby Bóg mógł się objawić w moim życiu, w swojej mocy i wielkości i w swojej chwale. Teraz dalej czytamy takie wspaniałe słowa: wzmocnię cię, a dam ci pomoc. wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Przypominacie sobie księgę Ezechiela, a w tej księdze Ezechiela jest napisane, że zawrę z domem Izraela nowe przymierze i dam im serca mięsiste i włożę mojego ducha do ich serc, aby czynili wolę moją, aby przestrzegali moich przykazań. A Pan Jezus mówi o tym, kiedy przyszedł na ziemię, to mówi o tym trochę inaczej, ale mówi o tym samym. To jest Jana, Ewangelia Jana w 16 rozdziale, tylko przeczytam. 16, 7 i 13 wiersz przeczytam. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A w 13 wierszu, lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Pan Jezus mówi tu o pocieszycielu, którego nam podaruje, i o duchu prawdy. I słowo w Starym Testamencie też mówi o duchu, którego Bóg darował jako pomoc dla mnie i dla ciebie. Wzmocnię cię i dam ci pomoc. Bóg daje tobie i mnie pomoc, dał tobie i mnie pomoc. Kiedy przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca, kiedy zostałeś nowo zrodzony, to Duch Boży wypełnia także twoje życie. Ja nie chcę tutaj mówić jeszcze o tych wspaniałych przeżyciach, kiedy jesteśmy ogarnięci całkowicie przez Ducha Świętego, kiedy przeżywamy chrzest w Duchu Świętym. Już to pomijam, ale chcę powiedzieć, że Bóg mówi, dam ci pomoc. Kiedy idziemy po drodze, to czytamy w którymś razie, chyba w 12 księgi Izajasza, że usłyszysz słowo, że tu masz iść, a tam nie idź. Sami to z naszego doświadczenia też, z naszego życia z Panem, wiemy, że Duch Święty jest tym, który nas wspomaga i coś przed nami odkrywa, że nas ostrzega i sprawia, że możemy kroczyć Jego drogą, a nie według swoich własnych myśli. To jest działanie Ducha Świętego w naszym życiu. On nas także wspiera w modlitwach, kiedy nie wiemy, o co się modlić. Bez tego pomocnika, bez tej pomocy Bożej, bylibyśmy bardzo biedni. Chyba byśmy byli ludźmi, którzy albo żyliby tak jakby w takiej sinusoidzie. Mieliby trochę więcej zapału, to by byli blisko Pana, a znowu by upadali. A dlatego, że mamy Ducha Bożego, który jest naszym doradcą, który nas prowadzi i który nas wypełnia, to możemy być ludźmi stabilnymi przed Bogiem. Możemy być tymi, którzy się radują Bożą mocą, Bożą chwałą, Bożym zbawieniem, prowadzeniem, miłością, a wszystko to czyni ten Duch Święty, którego nam Pan dał jako pomocnika. A więc ten 10 wiersz jest taką, tak jakby cała Ewangelia tu była powiedziana w tym 10 wierszu. Jest jeszcze czwarty werset. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości. Przepraszam, wrócę jeszcze do tego Ducha Świętego. Pocieszyciel, bo czytaliśmy tam, że to jest Duch Pocieszyciel, Duch Prawdy i Duch Mocy. Pocieszyciel, albo inaczej Parakletos, ten, który zastawia się za nami, ten, który jest pomocnikiem naszym w jakichś sprawach sądowych, na przykład adwokat albo prawnik. Tak Duch Święty jest tym, który nas pociesza i który stoi za nami, który nas wzmacnia i daje nam wspaniałe rady. Duch prawdy, który nam pozwala rozeznawać, co jest złe, a co jest dobre, to, co pochodzi od Pana, a to, co nie pochodzi od Pana. I jeszcze duch mocy. W liście do Tymoteusza jest napisane, że nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale ducha mocy i miłości i powściągliwości. Bo Duch Boży, który jest mocą, to jest powiedziane, że to jest tak jak dynamos, jak dynamit. Wiemy, że dynamit potrafi rozrywać skały, ale Duch Boży jest o wiele mocniejszy niż dynamit. A jest powiedziane, że to jest duch powściągliwości. Ten Boży Duch nie burzy, ale buduje. Boży Duch wzmacnia Kościół, a nie rozwala go. Boży Duch rodzi nowe życie, a nie niszczy życia. Jeżeli coś się dzieje w zborze albo w kościele, co rozrywa ten zbór albo go niszczy, to wiedzcie, że to nie jest Boży Duch. Boży Duch zawsze buduje, rodzi nowe życie i chce doprowadzić do doskonałości Kościół. I teraz do tego czwartego wersa. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Jaką my mamy sprawiedliwość? Czy my mamy jakąś sprawiedliwość swoją? Żadnej nie mamy sprawiedliwości. A chcemy być przed obliczem Bożym w imieniu Jezusa. Tutaj jest powiedziane, że ja cię podeprę. Pan mówi, ja cię podeprę prawicą sprawiedliwości swojej. Znacie ten opis z Dziejów Apostolskich, z 7 rozdziału, kiedy Szczepan był kamionowany, to zanim był ukamionowany, był pełen Ducha Świętego, popatrzył w górę i mówi: oto widzę niebo otwarte i Syna Bożego stojącego po prawicy mocy Bożej. To znaczy, że tą prawicą Bożą jest Chrystus. Tą prawicą Bożą jest Jezus. I tu jest powiedziane, że podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. To jesteśmy wsparci sprawiedliwością Jezusa. Bóg to darował tobie i mnie, że jesteśmy wsparci Jego sprawiedliwością. Nie naszą, bo my nie mamy żadnej sprawiedliwości. Ale jesteśmy przyobleczeni Jego sprawiedliwością, wsparci Jego sprawiedliwością, po to, żebyśmy mogli ostać się przed obliczem Bożym. Po to, byśmy mogli Go uwielbiać, po to, żeby nasz głos do Niego docierał, po to, żebyśmy w Jego rękach byli też kształtowani na Jego obraz, na Jego podobieństwo. A więc to słowo jest dla mnie jest taką wspaniałą obietnicą. Ja myślę, że i chcę to zostawić też dla was, że jesteście pochwyceni na krańcach, na zakątkach tej ziemi, że Bóg was pochwycił, uczynił sługami swoimi, nie wzgardził wami i mówi: nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim, wzmocnię cię, a dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Są jeszcze te dwa wersety. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Nie wiem jak wy, kochani bracia, Ale tak z żoną siedzieliśmy niedawno i rozmawialiśmy o naszym całym wspólnym życiu, o różnych sytuacjach, o różnych ludziach. I czytając to słowo, mogliśmy powiedzieć sobie, że gdzieś ci nasi wrogowie zostali zawstydzeni, pohańbieni, unicestwieni. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Nie mogę mówić, bo nasze życie jest krótkie, jesteśmy na terenie powiatu cieszyńskiego. Jak tu coś się powie, to za chwilę już to wszyscy wiedzą w Kaczycach, w Pończycach, w Strumieniu. Taka jest prawda. Więc wiele rzeczy nie można mówić publicznie, ale mogę wam powiedzieć, że doświadczyliśmy takiej wielkiej łaski Bożej, kiedy nasi wrogowie, bezczelni, Pan ich oddalił od nas. Oni znikli. Nie ma ich. I to takie sytuacje, że kiedy się wydarzyły, to po prostu za nie mówiliśmy, że Pan w taki sposób przyznaje się do swojego ludu i do swoich dzieci. I to jest prawda, to co jest w tym słowie tu napisane. Kogo Bóg ujął w swoje ręce i do kogo Bóg się przyznaje, kogo pochwycił i mówi, moim sługą jesteś, do tego przyznaje się w całej pełni. Rzeczy nie dzieją się tak szybko, jak my byśmy to ludzie robili, ale Bóg ma swoje plany, ma swój czas, ma swoją łaskę, ma swoją miłość, ma swój cel ze mną i z tobą i chce nas doprowadzić do takiego stanu, żebyśmy tu na ziemi uwielbiali Pana, żebyśmy Go chwalili, żebyśmy mogli oglądać wszystko, co w naszym życiu się dzieje, jako Jego łaskę, jako Jego dobroć, jako Jego błogosławieństwa. Naszemu Bogu niech będzie chwała i cześć i uwielbienie w imieniu Pana Jezusa, że jest wspaniałym Bogiem. Ja z tymi myślami chciałem się z wami podzielić. Niech Pan będzie uwielbiony. Amen.